Dobry wieczór Państwu. Po godzinie 22, jak co czwartek, rozpoczynamy audycję Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszy temat myślę, że zainteresuje przede wszystkim rodziców bądź osoby, które mają dzieci i młodzież w swoim otoczeniu, ale chciałabym, żeby w tym momencie osoby, które z dziećmi czy z młodzieżą na co dzień nie mają do czynienia, nie wyłączały radioodbiorników, nie przerywały tej rozmowy, bo mam nadzieję, że przemyślenia, które padną w trakcie tego spotkania, będą uniwersalne, ponieważ skupimy się na tym, jak dzieci i młodzież funkcjonują w wirtualnej rzeczywistości i z jakimi zagrożeniami się to wiąże. Myślę, że to będzie też uniwersalny temat do przemyśleń wokół tego, jak my sami zachowujemy się w przestrzeni internetowej i czy przypadkiem kwestia zagrożeń nie dotyczy także nas, albo z drugiej strony, czy my nie narażamy innych na zagrożenia wynikające z funkcjonowania w przestrzeni internetowej, w której co prawda ta anonimowość jest może trochę mniejsza jak kiedyś, wtedy kiedy zaczynaliśmy przygodę z internetem, ale z drugiej strony niekoniecznie. Czy można zaufać każdemu, kto przedstawia się z imienia i nazwiska? Tutaj można byłoby się zastanawiać bardzo długo, ale tak jak mówiłam, dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym, jak zatroszczyć się o bezpieczeństwo w sieci dzieci i młodzieży. Moim gościem jest Anna Rywczyńska, kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może naszą rozmowę od trochę liczb, trochę statystyk. Jak dużo czasu dzieci i młodzież spędza korzystając z internetu? Czy są badania, które regularnie sprawdzają te kwestie?
Badań jest bardzo dużo. To jest takie bardzo trudne pytanie na dzisiaj do odpowiedzenia, dlatego że po tym czasie pandemii, po tym czasie zamknięcia w domach widzimy, że te wskaźniki bardzo rosną, te wskaźniki czasu zwłaszcza. I w badaniach NASK-u, w takim cyklu badawczym Nastolatki 3.0, który niedługo zostanie też opublikowany właśnie po tej edycji epidemiologicznej, można powiedzieć, i w różnego rodzaju innych badaniach ekspertów zajmujących się światem cyfrowym, widać, że tak jak jeszcze przed 2 laty, taka średnia czasu, który dzieci spędzały online, to było trochę ponad 4 godziny, to dzisiaj ten czas sięga 6 godzin, ten średni czas. Ale też jest ogrom dzieci, które są przed ekranami nawet 12 godzin. Oczywiście ogromny wpływ na to miała edukacja zdalna, czyli ten czas, kiedy dzieci normalnie były w tym trybie offline, w szkołach czy na zajęciach jakichś pozalekcyjnych, no zostały wepchnięte w tryb online przed ekrany. Dodatkowo straciły wszelką możliwość jakby innych aktywności, nawet wręcz wychodzenia na dwór czy spotkań z przyjaciółmi, z kolegami, więc te wskaźniki z tych ostatnich miesięcy są niesamowicie wysokie. I teraz zobaczymy, czy to się przełoży na jakiś stały trend, czy już do tych niższych poziomów dobowych nie wrócimy, czy też odwrotnie, czy zobaczymy, że w momencie, kiedy teraz wystartuje szkoła normalnie, stacjonarnie, oby jak najdłużej, ten tryb życia wróci troszeczkę do normy, to czy te statystyki wrócą. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, że jak zapytamy nastolatków już takie, czy dzieci takie, które już posiadają smartfon na swój osobisty użytek, to one powiedzą, że są w internecie cały czas. Więc z jednej strony mówimy o takim efektywnym korzystaniu, tam takim praktycznym, że one powiedzą, tak, w tym czasie, nie wiem, grałem w grę, korzystałem z komunikatora, byłem na mediach społecznościowych i tutaj z tego nam się robią te cyfry właśnie 4 czy 6 godzin. Natomiast inna rzecz to jest to, że oni mówią, że są online cały czas, dlatego że mają włączone powiadomienie, dlatego że mają po prostu internet w swojej kieszeni. Więc to są takie dwie niezwykle ważne cechy dzisiejszego korzystania z internetu przez młodych ludzi, przez dzieci, ale też przez nas dorosłych. Podobało mi się, jak pani zaczęła właśnie tym, że to są takie jednak światy bardzo zbieżne, bo świat dorosłych kształtuje te praktyki medialne wśród dzieci, wśród nastolatków. Jesteśmy dla nich wzorem, nawet jeżeli dzieci nam zaprzeczą i powiedzą, że nie, to my jesteśmy dla nich wzorem, to my budujemy te tryby właśnie funkcjonowania z technologią. Jeżeli sami jesteśmy otoczeni technologią też non-stop, mamy ten telefon przy sobie, mamy włączone powiadomienia, dzieci też funkcjonują bardzo podobnie. Także tu o wielu aspektach tego czasu i tego bycia online można mówić.
To tutaj myślę, że warto byłoby zadać pytanie, które też może zadają sobie słuchacze. Dlaczego akurat z panią rozmawiam na ten temat? Zostawmy na chwilę kwestię tego, jak młodzież i dzieci poruszają się w tej przestrzeni internetowej i powiedzmy kilka słów na temat NASK. Czym się zajmujecie? Cóż to jest za instytucja i dlaczego akurat rozmawiam z panią jako ekspertem w tym temacie?
Jest nam bardzo miło, że właśnie ze mną i z NASK-iem pani rozmawia, bo organizacji, które zajmują się bezpieczeństwem, jest na pewno w Polsce coraz więcej. Natomiast to, co myślę, NASK wyróżnia, to to, że my się tym bezpieczeństwem w sieci zajmujemy naprawdę praktycznie od początku w ogóle dyskusji publicznej na ten temat. Bo po pierwsze w NASK-u od już połowy lat 90. istniał zespół CERT Polska, czyli taki zespół, który reagował na zagrożenia technologiczne. Pierwszy zespół tego rodzaju w Europie po zespole w Stanach Zjednoczonych. I później trochę na kanwie jakby tego przyzwyczajenia do dbania o troskę sieci, NASK też podłączył Polskę do internetu, więc gdzieś tam taka odpowiedzialność instytutu, który tą sieć się propagował, przełożyła się na to, że po iluś tam latach funkcjonowania, na początku lat 2000, kiedy ten internet zaczął trafiać coraz bardziej do domów, do każdego użytkownika, zaczęliśmy też zajmować się tym bezpieczeństwem społecznym, a nie tylko samym związanym z technologią. To też były wówczas światy takie bardzo rozdzielne, wtedy kiedy ten internet jeszcze nie był tą siecią 2.0 czy 3.0, taką zakładającą jakby aktywne i twórcze działania użytkownika. One były tymi sferami oddzielnymi. Dzisiaj są bardzo ze sobą jakoś tam płynnie połączone i się przeplatają. Natomiast też szansę dało wejście Polski do Unii Europejskiej, możliwość przyłączenia się do dużych programów, takich jak na przykład program Komisji Europejskiej Safer Internet, który nas koordynuje i realizuje z partnerami, w tym z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, w Polsce od 2005 roku. I co jest tak ważne też w tym działaniu, w tym programie, jest to, że jest to jakby pokazanie tego, że internet jest bez granic, tego, że bez współpracy międzynarodowej bardzo ciężko jest zapanować nad bezpieczeństwem w sieci, ale też tego, że takie działania muszą obejmować wiele różnych jakby swoich odnóg, bo z jednej strony niezwykle ważna jest edukacja jako taki obszar, który pozwala przygotować się i zapobiegać różnego rodzaju zagrożeniom sieciowym, ale z drugiej strony też wszelkiego rodzaju działania interwencyjne, bo w ramach projektu działa zespół dyżurnet.pl, czyli zespół działający, reagujący na nielegalne treści w internecie. On działa w NASK-u, ale też zespół Helpline, linie pomocowe 116 111 800 100 100 prowadzone przez fundacje, do których można zwracać się z problemami w sieci. Jedna linia jest dla dorosłych, druga dla dzieci. Także to jest takie bardzo kompleksowe działanie, które NASK realizuje już, jak Państwo widzą, wiele, wiele lat, od 2005 roku. I od tamtej pory oczywiście rozwinęło się wiele różnych inicjatyw edukacyjnych w NASK-u związanych z bezpieczeństwem sieci, żeby wspomnieć choćby o projekcie edukacyjnym Akademia NASK, który też prowadzi szkolenia, robi różnego rodzaju inicjatywy edukacyjne od wielu lat. Od kilku lat NASK jest operatorem sieci OSE, wielkiego programu infrastrukturalnego, natomiast po naszej stronie jest też dbanie o bezpieczeństwo tych sieci, nie tylko o podłączenie i też edukacja w zakresie bezpieczeństwa. Także ta część bezpieczeństwa, zarówno tego właśnie społecznego, związanego z efektywnym korzystaniem z sieci, z pozytywnymi praktykami, z zapobieganiem zagrożeniom, działa na równi z oczywiście dalej kontynuowaną tą strefą bezpieczeństwa technologicznego.
Cały czas pada słowo bezpieczeństwo i tak sobie myślę o tym, że z jednej strony, no tym bardziej uważam, że temat, który dzisiaj podejmujemy, jest szczególnie ważny i potrzebny, żeby o tym dyskutować, ponieważ mówimy o bezpieczeństwie, o tym, że trzeba troszczyć się o bezpieczeństwo, o bezpieczne korzystanie z internetu, a z drugiej strony mówimy o tym, że z tego internetu coraz częściej korzystają coraz młodsze dzieci. Właśnie, jak wygląda tutaj średnia użytkowników? Czy rzeczywiście jest taka tendencja, że im większy rozwój, im kolejne lata, im bardziej współcześnie, tym coraz młodsze dzieci sięgają po internet? Czy jednak te statystyki są mniej więcej na tym samym poziomie?
Nie, nie, ten czas się jak najbardziej obniża. Dzisiaj to jest mniej więcej 7 lat, parę lat temu to było 9. Kiedyś to było związane z tak zwanym efektem Komunii Świętej w Polsce, że był jeden z takich najczęstszych prezentów, to właśnie smartfon. Dzisiaj jest to bardziej związane z pójściem dziecka do pierwszej klasy i z taką oczywiście chęcią zadbania, znów o to magiczne słowo, bezpieczeństwo, choćby na tej trasie dotarcie do szkoły, czy powrotu, czy bycia na podwórku. Ale poza tym jest też oczywiście ogromna, rosnąca presja rówieśnicza, czyli jeżeli już jakieś dzieci w danej grupie mają taki telefon, wówczas pojawia się taka duża presja na innych dzieciach, żeby miały, i oczywiście w ślad za tym na ich rodzicach, żeby taki sprzęt się w domu pojawił. Bardzo dużo dzieci przenoszą takich zachowań związanych z komunikacją, z relacjami właśnie do tej strefy cyfrowej. No ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby pamiętać, że dopiero od pewnego wieku dzieci mogą bardziej świadomie, odpowiedzialnie, no i też legalnie korzystać z choćby sieci społecznościowych, bo powinny dopiero od 13 roku życia. Oczywiście trafiają tam wcześniej, często nieprzygotowane i same dzieci, i przestrzeń, w której się znajdują, i ich opiekunowie, żeby zadbać o to ich bezpieczeństwo. Więc zanim wręczymy dziecku telefon, niezależnie jak dobre przesłanki nami kierują, musimy odrobić dużo, dużo lekcji i się do tego dobrze przygotować.
Zanim nakreślimy sobie te wszystkie problemy, o których już zaczęła Pani wspominać, jeszcze chciałabym tak scharakteryzować to współczesne dziecko, współczesnego nastolatka i tego, jak wygląda jego kontakt z internetem, z mediami społecznościowymi. Co cieszy się największą popularnością, jeśli chodzi o korzystanie z internetu? Czy to są głównie media społecznościowe, czy jakieś inne platformy?
To są oczywiście na samej górze tej piramidy cyfrowej będą media społecznościowe. Natomiast mówiąc o piramidzie, to chyba powinna powiedzieć, że na samym dole tej piramidy, czyli te najczęściej wykorzystywane media społecznościowe, ale też portale streamingowe i portale takie typowo związane z rozrywką. Czyli wszelkiego rodzaju portale typu YouTube, tak, czy inne, na których możemy słuchać muzyki, oglądać filmy. Jeśli chodzi o portale społecznościowe, to tutaj też następuje dosyć duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o wiek, czyli tak płynnie dosyć dzieci, młodzi ludzie przechodzą z na przykład Facebooka po Instagram, który jest dużo bardziej popularny w tej młodszej grupie wiekowej. Facebook coraz bardziej staje się takim medium dla dorosłych, aż po najwyższą aktualnie popularność TikToka. Więc tam jest dosyć duży ruch, duża zmienność. Młodzi ludzie szukają czegoś dla siebie i szukają też takich przestrzeni, które są dla nich nowe, świeże, dają im jakieś nowe możliwości. Świat dorosłych wdziera się potem do tych przestrzeni, wdziera się również z biznesem, z ekonomią. Widać, co się dzieje na TikToku przez ostatnie miesiące. I wtedy znów widzimy jakieś odejście, eksodus młodych ludzi do nowych serwisów. Natomiast na pewno ponad 90% nastolatków korzystających z internetu jest obecnych na portalach społecznościowych. Nie wszyscy aktywnie, nie wszyscy publikują, niektórzy biernie. To jest już bardzo zróżnicowane, ale jak najbardziej tam są. No i też niezwykle popularnym medium są komunikatory, bardzo różne. Z tych dwóch takich najistotniejszych, wiadomo, to te, które właśnie są jakoś współdziałające z portalami społecznościowymi, czy na przykład WhatsApp. I tam dzieci przenoszą się z komunikacją z rówieśnikami i często traktują to jako lepsze, łatwiejsze, szybsze medium niż rozmowa, a już na pewno mail. Mail to jest w ogóle nieobecny w świecie młodego człowieka praktycznie wcale.
Potrzebny tylko do założenia konta w portalu społecznościowym.
Tak, dokładnie.
Teraz pytanie, na które myślę, że można byłoby w wieloraki sposób odpowiedzieć. Z jednej strony patrząc na kwestie prawne i regulaminy poszczególnych portali, a z drugiej strony trochę tak filozoficznie podchodząc do tego tematu. Czy w takim razie Instagram, Facebook i TikTok są dla dzieci?
Są dla nastolatków, czyli są to nastolatków, którzy skończą 13 lat. To jest ten wiek, kiedy można skorzystać z portalu społecznościowego. Natomiast wiemy, że dzieje się to wcześniej, ale też wiemy, że byłoby niesamowicie ważne, żeby jak już dziecko kończy 13 lat, może zalogować się na tym portalu, to żeby było do tego przygotowane. I tutaj mamy taką, myślę, bardzo ciekawą propozycję i dla nauczycieli, i dla rodziców. Taki portal Szkoła Sieci Społecznościowych. To jest portal, który powstał, projekt, taki duży projekt edukacyjny, który powstał przy współpracy EduPadu francuskiego z European Schoolnetem. Natomiast w Polsce, właśnie w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet, robiliśmy polską adaptację. Jest to portal, który umożliwia takie ćwiczenie, przygotowywanie się właśnie dzieci do bezpiecznego korzystania ze społecznościówek, czyli możemy tam korzystać z chatbota, porozmawiać z nim, możemy poznać różnych bohaterów, możemy wspólnie zastanawiać się, kto jest prawdziwym znajomym, kto nie, jakiego rodzaju dane można przekazywać, jakich nie. Jest dużo takich możliwości interaktywnych, też wspólnych właśnie dla rodziców z dziećmi, czyli pokazujemy im, w jaki sposób później, jak już będą mogły się zalogować na portalach tych otwartych, z publicznych, z ludźmi, dorosłymi często, w jaki sposób bezpiecznie korzystać, jak ustawić sobie swój profil, jak pilnować tych ustawień prywatności. Więc na pewno zachęcam, ten portal będzie teraz od września już aktywnie działający, można z niego sobie oczywiście bezpłatnie korzystać i trenować. No i co jest przede wszystkim niesamowicie ważne, to dobrze, że mamy ten program po 22, liczę, że są tutaj rodzice, którzy mają już teraz czas, chwilę ciszy i spokoju, zwłaszcza rodzice małych dzieci, bo do nich też mówimy. Rodzice bardzo często podejmują te decyzje za dzieci, czy też wspólnie z dziećmi, pozwalają im korzystać wcześniej, zakładają im konta, natomiast nie pilnują tego, żeby te konta dziecięce były kontami zabezpieczonymi. Rodzice też bardzo często zgadzają się na taką chęć aktywności dzieci, na przykład w kanałach streamingowych, czy w miejscach, gdzie można publikować właśnie swoją twórczość, ale też nie zabezpieczają tego profilu odpowiednio, nie przygotowują też dzieci do tego, żeby coś publikowały świadomie, bezpiecznie, żeby były przygotowane na krytykę, żeby to konto było przygotowane w taki sposób, żeby na przykład nie pojawiały się tam jakieś posty hejterów, czy nieprzyjemne dla dzieci. Czyli jakby ta cała otoczka bytności dziecka, czy jako odbiorcy treści, czy jako twórcy treści, musi być bardzo zaopiekowana przez rodzica. Tam jest oczywiście też wielka rola nauczycieli, którzy w dzisiejszych czasach już do swoich zajęć powinni mówić o twórczości w internecie, w jaki sposób się ją prowadzi, jak przygotowywać tego rodzaju materiały. Czyli ta cała część bycia już taką osobą publiczną online, bo dzieci najczęściej już w wieku 9-10 lat, ich największym marzeniem jest, żeby być youtuberem, żeby być influencerem, żeby być znanym. Wydaje mi się, że to jest niesamowicie łatwy i przyjemny sposób do bycia osobą rozpoznawalną, też bogatą, no bo to jest taki gdzieś znak równości w dziecięcych główkach. I tutaj ten świat dorosłych musi pokazać, że to nie jest takie proste, że są z tym również związane ryzyka, że jest to ogromna szansa, wielki potencjał, ale trzeba być do tego przygotowanym.
Powoli zaczynamy mówić o tym, jak zacząć wprowadzać dziecko w ten świat internetowy, ale zanim dokładnie odpowiemy sobie na to pytanie, chciałabym jeszcze porozmawiać na temat tego, jakie dokładnie zagrożenia czyhają na dzieci i młodzież w internecie, bo wydaje mi się, że to zmienia się wraz z biegiem lat. Inaczej myśleliśmy o tym kilkanaście lat temu, inaczej myślimy o tych zagrożeniach dzisiaj, inaczej je nazywamy. Pojawiło się wiele nowych zagrożeń, ale o tym wszystkim porozmawiamy za chwilę.